Czytanie z księgi proroka Sofoniasza. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje strzeżenia. Nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzeki Etiopii, wielbiciele moi, córa z moimi rozproszonymi, przyniosą mi dar. W tym dniu nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostanę pośród Ciebie gorny i biedny, szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto Słowo Boże. Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Pan odkupi duszę sług swoich, nie zazna kary, ktoś ucieka. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyjdź, Panie, a nie zwlekaj, odpuść grzechy swojego ludu.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy na Paschę, Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, Panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Odpowiedziano mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, abyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto Słowo Pańskie. Po uroczystym wjeździe do Jerozolimy Jezus będzie próbował budzić sumienie tych, którzy go jako Mesjasza odrzucają. Oczywiście Jezus jako Baranek Boży nigdy nie będzie odrzucony, swoją misję spełni, nawet w stosunku do tych, którzy go odrzucali, którzy dokonali egzekucji okrutnej na nim. Jednak Jezus w swoim sercu nigdy ich nie odrzucił. Ba, z krzyża, z wysokości z krzyża, na pewnym etapie powiedział: Ojcze, odpuść mi, bo oni nie wiedzą, co czynią. Są zaślepieni przez pycha, a pycha to zły duch w nas. Nie wiedzą, co czynią. I dzieje apostolskie, gdy opisują te wielkie znaki, które Jezus działał w Jerozolimie tuż po Pięćdziesiątnicy, niestety wprawiali arcykapłanów, starszych ludu jedynie w zakłopotanie, ale nie nawracali się. Byli ludźmi bez grzechu. Można by powiedzieć, że wadą Izraela było to, że nie mieli wad. I rzeczywiście bywa tak z ludźmi dzisiaj, że wadą ludzi jest to, że nie mają wad. Wadą różnych partii politycznych jest to, że nie mają wad. Nie ma co naprawić. To, czego najbardziej Chrystus z krzyża pragnie we mnie, w Tobie, to, żeby mógł mi odsłaniać po kolei coś, co On jako słońce miłosierdzia wypali swoje miłosierdzie, oczyści, odmieni i w to miejsce wejdzie. Bo tym samym Jego zwycięstwo nie będzie w Nim samym, ale Jego zwycięstwo będzie we mnie. To jest najgłębsze pragnienie od 2000 lat Jezusa Chrystusa. Jezus zastosował podstęp. Prościutką przypowieść opowiedział o dwóch synach i postawił pytanie, który z tych dwóch spełnił wolę Ojca. Arcykapłani i starsi ludu powiedzieli, no ten drugi, który w końcu się ocknął. A wtedy na nich nieszczęście. Jezus im powiedział właśnie, celnicy, nierządnice. Najpierw powiedzieli Bogu nie, ale kiedy ja przyszedłem, Bóg we mnie przyszedł. Powiedzieli, chcemy takiego Boga. I się nawracają, nawrócili się. I chrzest Jana przyjęli informację od Jana, że Jezus jest Mesjaszem. No i na pewno po pięćdziesiątnicy weszli w gminy chrześcijańskie. Ten podstęp Jezusa przypomina podstęp, jakiego w Duchu Świętym zastosował prorok Natan po grzechu Dawida. Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział, w pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła, a biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. Karmił ją, wrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb, piła z jego kubka, spała u jego boku, była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś owiec własnego bydła, czy mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tak przygotował ucztę człowiekowi, co przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana, na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, winien jest śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Kiedy ogłosił wyrok, Natan mu powiedział, ty jesteś tym człowiekiem. Tekst mówi dalej, w końcu wielkość Dawida polegała na tym, że powiedział, zgrzeszyłem wobec Pana. Wtedy, kiedy się przyznał do grzechu, Natan odpowiedział Dawidowi, Pan odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz, ale odcierpisz. I teraz przypomnijmy sobie inne wydarzenie, które jest swego rodzaju przypowieścią, która mówi, że jest wiele w nas, może być wiele w nas jeszcze nie z grzechu, bo grzech jest świadomym i dobrowolnym przekroczeniem zła. Ale może być w nas jakieś zło nieuświadomione, które po prostu nie uświadamiamy sobie. Mimo, że niewierność może być ogromna i że Bóg to inaczej traktuje. Był trzeci rok publicznej działalności Jezusa Chrystusa. Jezus ze swymi uczniami w okolicy Jerycha idzie na ostatnią Paschę, wie jak ona się skończy. Zauważyli w pewnym momencie karawanę, bardzo bogatą. Jeżeli karawana wielbłądów, to znaczy, że już spoza terenów Palestyny młody człowiek na czele, bogato ubrany. Ale jak zobaczył Jezusa, szybko zatrzymał się, szedł z wielbłąda, podbiegł do Jezusa, upadł na kolana i powiedział, nauczycielu dobry, co mam czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. Mimo, że był bogaty, nie należał do elity wrogów Jezusa Chrystusa, którzy na ogół byli zjednoczeni w tym względzie. Ewangelista Marek mówi, że Jezus go skorygował, mówiąc: nikt nie jest dobry z ludzi, nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Przez to dawał mu do zrozumienia, jeżeli ja jestem dobry, tak mnie oceniasz, to czy jestem tylko człowiekiem? Bo dalej toczy się akcja w ten sposób, że na to pytanie, co robi, żeby osiągnąć życie wieczne, Jezus mówi: zachowaj przykazania. I wymienił mu tylko drugą tablicę dekalogu miłości, dotyczącą miłości bliźniego. On na to odpowiedział od młodości, szczegółem tych przekazań. Jezus spojrzał na niego z miłością, że ma dobrą wolę. Ale Jezus, wymieniając tylko drugą tablicę dekalogu, chciał mu powiedzieć, i przez tę wypowiedź, że tylko Bóg jest dobry. Jeżeli jestem dobry, to nie jestem tylko człowiekiem. Że przed tobą stoi pierwsza tablica dekalogu. Bóg w człowieku. I teraz Jezus sprawdza, czy on umiłował Boga całym umysłem, całym sercem, ze wszystkich swoich możliwości. Mówi: skoro zachowałeś drugą tablicę dekalogu, to zachowaj pierwszą. Sprzedaj wszystko, co masz. Rozdaj ubogim i chodź za mną. I to już go przerosło. Odszedł zasmucony. Ale myślę, że był świadkiem tego, co się działo w Jerozolimie. Odrzucenia, ukrzyżowania, wielkiej pogardy. Kogoś, o kim on miał inne zdanie. Ale Jezus po 3 dniach zmartwychwstał, a Pascha trwała tydzień czasu. Dopiero po tygodniu czasu odchodzili, wracali do siebie. Zwłaszcza ci, którzy z daleka przyjeżdżali. Przypominam to, by powiedzieć, że on w swojej dobrej woli nie uświadamiał sobie, że on bałwochwalczo, w tym momencie bałwochwalczo potraktował te swoje wspaniałe dobra, z których był dumny, z których czerpał życie, satysfakcję. I być może później wszedł do gminy chrześcijańskiej. A jak wszedł do gminy chrześcijańskiej, to po pięćdziesiątnicy wszystko oddawali na rzecz wspólnoty. Być może, że... Jeśli to opowiadam, to żeby uświadomić sobie, że Jezus nam wszystkim tak stopniowo odsłania: jeszcze ci tego brak, jeszcze ci tego brak, jeszcze ci tego brak, jeszcze ci tego brak. Żebyśmy byli gotowi podejmować, wybierać do końca Jezusa Chrystusa. I że to, jeśli Jezus mówi: jeszcze ci tego brak, wcale nie jest potępieniem z Jego strony, tylko że jest w nas pewien brak dobra nieuświadomiony. Celnicy i grzesznice przyjęli Jezusa jako Mesjasza, Boga do swego wnętrza. Natomiast elita Izraela niestety, Jezus ich przerósł w wymaganiach. Czy automatycznie oni są potępieni? Otóż pierwsze czytanie z proroka Sofoniasza mówi, że nie. Takich jak arcykapłani i starsi ludu, Bóg ma specjalny sposób ich zbawiania. I o tym mówi pierwsze czytanie. Biada zbuntowanemu miastu, splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. No, znaczy wyzysk. Bogaci stosowali wyzysk. Prorok Sofoniasz zapowiadał niewolę babilońską. Jeżeli Jerozolima jest tak źle oceniana przez Boga, i to wypowiada prorok Sofoniasz, to dlatego, że przed niewolą babilońską w Judei, a więc Jerozolima była stolicą Judei, panował król Manasses. Od 12 roku życia panował przez 55 lat. Niestety podporządkował się Syrii, a Syria, jeżeli jakiś gdzieś ktoś się poddał im pod ich władzę, narzucali im kult swoich bogów. I do świątyni jerozolimskiej został wprowadzony kult bogów pogańskich, asyryjskich. I w ogóle świątynia jerozolimska została skalana. I nastąpiło wielkie spoganienie przecież przez pół wieku, 55 lat, że całe pokolenia rosły bez odpowiedniej katechezy, bez odpowiedniego wychowania. Bóg Jahwe został postawiony na poziomie bogów pogańskich, bogów płodności, bogów wojny itd. Kontynuował to jego syn Aman. Prorocy byli bezsilni. Nic się nie dało uzyskać poprzez proroków. I wtedy Bóg podejmuje decyzję. Skoro ja nie mogę was nawrócić, skoro Manasses zupełnie zapomniał o przymierzu z Bogiem prawdziwym, Bogiem Jahwe, to ja, Bóg, nie mogę milczeć. Muszę działać. I Bóg sięga po ostatnią broń. Ja cię nie mogę nawrócić, to niech cię nawraca teraz szatan. Wydaje cię w moc szatana, w moc Babilonu, który służy szatanowi. Jest stolicą jakby świata demonów. To jest ważne, żeby wiedzieć, że ten świat, w którym my żyjemy, który lekceważy dzieło Chrystusa, lekceważy Boga, że Bóg jest zazdrosny o zbawienie tych, którzy go lekceważą, odchodzą. I sięgnie potem najpotężniejszą broń, że wyda nas w konsekwencji naszych wyborów, czynów błędnych, moc złego ducha. Jeżeli jest źle z tym obecnym naszym światem, to znaczy niechybnie Bóg sięgnie po wydanie tego świata w moc zła. Stąd najpierw apokalipsa sumień, czyli jak gdyby łaska czysta na ziemi, kataklizmy, ocean cierpienia. Przed tym światem stoi ocean cierpienia na miarę odejścia od Boga. A to odejście już polega na tym, że świat wszedł grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to znaczy już o dobru, o złu decyduje człowiek. On jest Bogiem. To jest dobre, to jest złe. O tym ja decyduję. Bóg nie ma tutaj nic do powiedzenia. Więc istnieje geniusz opatrzności. Geniusz opatrzności. I ci, którzy są wychowani w świecie ksiąg, świętych Biblii, wtedy, a byli tacy przed niewolą babilońską i w niewoli babilońskiej, to oni się nie martwili. Oni wielbili Boga za zniszczenie Jerozolimy i to tej Jerozolimy, którą budował Dawid i jego syn Salomon, pałaców, świątyni kapiącej od złota. Oni wielbili Boga, że Bóg zbawia, Bóg ratuje. Ba, nie pomogli słudzy Boga, teraz słudzy szatana nawracają. Żeby mieć Boży optymizm, Boże oczy, w Apokalipsie jest podpowiedziane, wtedy, kiedy Bóg sięga po tę najpotężniejszą broń, wielbijcie. Niech ktoś wielbi Boga. Będzie jakby nienormalny w tym świecie, ale czemu wyjaśnić? To wszystko jest ku zbawieniu. Miłość Boża zazdrosna da coś z piekła, żeby nie było piekła. Coś z piekła, żeby nie było piekła. Bóg jest zazdrosny o każde swoje dziecko. I dlatego też już Sofoniasz. To jest bardzo krótki tekst, można sobie w domu w wolnej chwili przeczytać. W ostatnim rozdziale już wybrzmiała radość, że przez niewolę babilońską Izrael będzie uratowany, ba, świat będzie uratowany. Nawet jest wizja epoki Ducha Świętego. Bo epoka Ducha Świętego podobnie zaistnieje, że świat będzie wydany w moc złego ducha i wydziałania. Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Najważniejsze w tej przypowieści jest słowo dzisiaj. To słowo dzisiaj oznacza czas wyjątkowy. Dzisiaj jest czas wyjątkowy. W języku biblijnym kairos. Dzisiaj jest kairos. chwila wyjątkowa. I dlatego, że gdyby arcykapłani, czyni w piśmie, wybrali Jezusa jako Mesjasza, Jezus by zbawił świat, tylko nie za cenę aż krzyża. Jeżeli by część się nawróciła, to Jezus przecież w krzyżu wszelkie zło, które było, jest i będzie, ogarnął miłosierdziem, swoją agonią. Jego agonia byłaby mniejsza. Nie ma zła w krzyżu niezbawionego. Tak chciała zazdrosna miłość Ojca i tak Jezus jako Syn wykonał. Dzisiaj Kairos. Co to znaczy Kairos? To wystarczy przypatrzeć się tego. Idź temu słowu, idź i pracuj w winnicy. Krzewy winne dojrzewały bardzo późno, nadawały się do tego, żeby później tłoczyć wino. Jak krzew winny dojrzewał, to już jak gdyby w bramie stała pora deszczowa. Trzeba było się zawsze śpieszyć, żeby pora deszczowa nie została przy winobraniu, bo wtedy winne grona niszczały. Czyli to winobranie, te żniwa, to był kairos. Tak jak ktoś pochodzi ze wsi, tak jak ja, który pracowałem przy żniwach, a jeszcze nie było maszyn, jak wróciliśmy z Syberii, jedynie kosy, to w czasie żniw na wsi to była mobilizacja. To był kairos. Zebrać zboże. Zebrać. Cały rok się pracowało, ale jak już zboże dojrzało, wcześniej nie można było, musiało dojrzeć, trzeba było ogromnego wysiłku i trudu od świtu do nocy ciężko pracować. Kairos. Zebrać plony. I znamienne, że idź pracuj do winnicy. Jest tu aluzja do tego, czego dokona Jezus Chrystus. Bo krzew winny symbolizuje Jezusa Chrystusa. W krzewie winnym jest tajemniczy pierwiastek życia dany przez Stwórcę Boga, że On z wszystkiego robi wino. Grona, winne grona. Niszczone dają wino. Wino jest symbolem radości. Wino weszło sedno Eucharystii, symbol zmartwychwstania Jezusa i Jego krwi. Do martwego ciała Jezusa Chrystusa przyszła krew, ale już uwielbiona, przebóstwiona. Winnica jest symbolem Kościoła. Arcykapłani, starsi ludu, idźcie i pracujcie w Kościele, który ja stworzę. Ale te krzewy winne, winnica, krzewy winne, to jest symbol każdego z nas, że Chrystus zmartwychwstały od momentu Chrztu Świętego żyje w nas i chce pełnić taką funkcję, jak pierwiastek życia w każdym krzewie winnym. Chrystus zmartwychwstały przez krzyż i zmartwychwstanie chce być w nas. I my jesteśmy przez tę dzisiejszą Ewangelię. Jezus nam przypomina: dziecko, idź i pracuj. Oddaj mi, żyj moją obecnością, przyjmij mnie zmartwychwstałego, a ja cię uzdolnię do tego, żebyś z wszystkiego czynił wino, przebaczenia, miłości, nowego życia, pokarm dla innych. Żyjcie i pracujcie w moim Kościele, który jest winnicą, a ja zmartwychwstałem w każdym z was. Amen. Mogę jeszcze na zakończenie dodać, kiedyś u papieża Grzegorza Wielkiego, który żył na przełomie V-VI wieku, taki komentarz jest do tej dzisiejszej Ewangelii. Rolnik bardziej kocha tę ziemię, która po cierniach wydaje obfite owoce, bardziej niż tę, która nie rodzi ani cierni, ani plonów. Że Bóg się nie zraża tym, że ktoś może przez jakiś czas rodzić ciernie. Ale jak już te ciernie będą wyplenione przez Jego miłosierdzie, to będą owoce. Najgorzej, jak jest człowiek taki nijaki. Ani dobra nie rodzi, ani zła.